Kiedy bierzemy do ręki księgę liturgii godzin, żeby nie tak po prostu czytać, ale sprawować liturgię, bo jest to celebracja liturgiczna, to przy każdym psalmie i każdej pieśni ze Starego Testamentu mamy trzy elementy na początku. Najpierw jest antyfona, później jest tytuł psalmu, a później kursywą jeszcze takie jedno dodatkowe zdanie. W poprzednich spotkaniach zatrzymaliśmy się nad znaczeniem antyfony oraz tytułu psalmu, co, mam nadzieję, owocuje głównie tym, że się mniej spieszymy o 3 sekundy w odmówieniu tego tytułu, czy też tytułu się nie odmawia, ale w takim uświadomieniu sobie tytułu, tudzież w odmówieniu antyfony, którą można sobie powtórzyć i drugi raz, i trzeci raz, żeby właściwie dotarło do człowieka, co tam jest napisane, bo jak człowiek szybko przeczyta, to za chwilę nawet nie wie, co tam jest napisane. A dzisiaj zapraszam do takiej refleksji nad tym krótkim zdaniem, które jest po tytule psalmu czy pieśni umieszczone kursywą. Bardzo często to zdanie jest nazwane sentencją. Wprowadzenie do liturgii godzin tak wyjaśnia znaczenie wprowadzenia, bo tego nie było w poprzednim brewiarzu. Zostało wprowadzone przy reformie. Z takich motywów. Dla ułatwienia modlitwy w duchu nowego objawienia dodano także zdanie zaczerpnięte z Nowego Testamentu lub pism ojców Kościoła, wskazujące na sens chrystologiczny tej modlitwy. Mamy tu podane dwie motywacje. Pierwsze, żeby pomóc, wskazać, ułatwić modlitwę w duchu nowego objawienia. Takie wskazanie równocześnie jest czymś w rodzaju wymagania, że jeżeli mamy odmawiać psalm, który pochodzi ze Starego Testamentu, to mamy go odmawiać w duchu Nowego Testamentu. I bardziej szczegółowo mamy odmawiać go w takim ukierunkowaniu chrystologicznym, żeby zobaczyć, żeby odkryć, żeby poznać chrystologiczny sens tej modlitwy. Te dwa krótkie wskazania, informacje, wyjaśnienia, dlaczego się pojawia takie krótkie zdanie, są dla nas podstawą do refleksji i okazuje się, że jest to jeden z tych momentów, który wprowadza w odmawianie liturgii godzin jakieś szczególne światło. Może jeżeli nie wprowadza jako jedyne, bo to nie jest jedyne miejsce, to trzeba gdzieś tam zobaczyć, że stale stamtąd świeci światło Nowego Testamentu na to, co ja robię. Światło chrystologiczne, światło Chrystusa. Przez to jedno zdanie świeci ta jasność, ta rzeczywistość, ta świadomość, ja jestem w Chrystusie. Ja jestem z Chrystusem, ja jestem nie w Starym Testamencie, tylko w Nowym. I to, co tam pisze, trzeba z tej perspektywy odczytywać. I to właśnie chcemy sobie po raz kolejny przypomnieć, i to jeszcze nie ostatni. Jakoś ten refren, że liturgia godzin, jak każda inna, że liturgia godzin, jak każda liturgia, jest przede wszystkim celebracją, której głównym działającym jest Chrystus, żeby znów zobaczyć, przetrzeć oczy na nowo, zobaczyć w tym Chrystusa. Dlatego przypomnę jeszcze raz te teksty najpierw ogólne, które mówią o tym, że Pan Jezus jest obecny w tej modlitwie. Najpierw Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II. Jezus Chrystus, najwyższy kapłan Nowego i Wiecznego Testamentu, przyjmując ludzką naturę, wniósł w to ziemskie wygnanie ów hymn, który w niebieskich przybytkach rozbrzmiewa po wszystkie wieki. Całą społeczność ludzi łączy On ze sobą i przez ten śpiew Bożej pieśni pochwalnej ze sobą ją zespala. Gdy kapłani oraz inne do tego przez Kościół wyznaczone osoby lub też wierni modlący się wspólnie z kapłanem według zatwierdzonej formy wykonują w sposób właściwy tę przedziwną pieśń chwały, wówczas jest to prawdziwie głos oblubienicy przemawiającej do oblubieńca. Jest to ponadto modlitwa, w której Chrystus wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Wszyscy poświęcający się tej modlitwie wypełniają zadanie Kościoła i zarazem uczestniczą w najwyższym zaszczycie oblubienicy Chrystusa, ponieważ oddając chwałę Bogu, stają przed Bożym tronem w imieniu Matki Kościoła. Powtarzam te myśli, bo słyszeliśmy je 100 razy i mam nadzieję, że następne 100 razy również je usłyszymy, bo nie mamy piękniejszego orędzia niż to, że w tej modlitwie On jest, że to On nas zaprasza do swojej modlitwy i to jest pierwsze niż to odwrotne, że ja Go zapraszam do mojej modlitwy. Ja się modlę i mówię: Panie Jezu, módl się ze mną. Że to najpierw jest odwrotnie. On się modli i zaprasza: Ty się modl, Ty człowieku, który Cię wybrałem, dałem Ci udział w życiu Bożym, odkupiłem Cię, zjednoczyłem się z Tobą, włącz się w moją modlitwę. I włączam się i uczę się. I uczę się być w takim zjednoczeniu, w takim zanurzeniu w Chrystusie, żeby ta głębia mojego przeżywania modlitwy stawała się coraz większa jako uczestnictwo w Jego modlitwie, bo w żaden inny sposób moja modlitwa nie będzie taka, jaka ma być. Im bardziej jest oddalona od Chrystusa, jakoś taka tylko moja czynność, no to tyle traci. Im bardziej w Chrystusie mocą wiary. Wierzę, że tak jest. Wierzę, że tak jest. To tak jest. Moc mojej wiary jest potężna. Ja to wierzę i tak się dzieje. Jestem w Chrystusie. Jeszcze jeden fragment z wprowadzenia do liturgii godzin, który tę myśl również przypomina. Zwracając się do Boga, musimy pozostawać w jedności z Chrystusem, Panem wszystkich ludzi i jedynym pośrednikiem, bo tylko przez Niego mamy dostęp do Boga. On bowiem łączy ze sobą całą społeczność ludzką. W ten sposób powstaje wewnętrzny związek między modlitwą Chrystusa a modlitwą całej rodziny ludzkiej. W Chrystusie więc i tylko w Nim religijność człowieka znajduje swą zbawczą wartość i osiąga swój cel. Na tym więc polega wielkość modlitwy chrześcijańskiej. Jest ona udziałem w miłości jednorodzonego Syna ku Ojcu i w modlitwie, którą Syn podczas swego ziemskiego życia wyrażał ludzkimi słowami. Ta modlitwa trwa nieustannie w całym Kościele i wszystkich jego członkach w imieniu całej ludzkości i dla jej zbawienia. Ta sama myśl wyrażona trochę inaczej, ale ciągle nas zatrzymuje przy tej wspaniałej prawdzie, że On jednoczy wszystkie modlitwy, że w Nim jest nasza modlitwa. I właśnie kiedy wchodzimy na obszar psalmów, to ta prawda, że On się modli, staje się dla nas również jakoś tak bardziej doświadczalna. Dlaczego? Najpierw dlatego, że te psalmy On odmawiał. Że na Jego ustach były te słowa, te zdania, ten psalm, pierwszy, drugi, według jakiegoś swojego porządku, On wypowiadał tę modlitwę. On tymi słowami zwracał się do Ojca Niebieskiego jako człowiek. Jeżeli ja odmawiam psalm i mam świadomość, te słowa wypowiadał Pan Jezus, to mi łatwiej uwierzyć i łatwiej przeżyć prawdę, że ja się włączam w Jego modlitwę, bo On się modli. Nie tylko modlił, ale modli. Jego modlitwa trwa. Jak to słyszeliśmy przed chwilą w ogólnym wprowadzeniu do liturgii godzin, ta Jego modlitwa trwa i ja się w tę modlitwę włączam. Te same słowa, te same treści, te same prawdy, ta sama modlitwa wypowiadana wobec Ojca. Trzeba tu dodać jeszcze jeden wątek, mianowicie, że On podejmując tę modlitwę starotestamentalną, on jej nadaje właściwy sens i on ją w sobie przemienia w swoją modlitwę. I ona w nim, w tym, co on przeżywa i jak on przeżywa, to ona tu obiera tę postać, której Bóg oczekuje. Dlatego jest tak ważne, żeby człowiek się starał wczuwać nie tylko, co sam tekst Starego Testamentu mówi i co mi się z tym kojarzy, ale co Chrystus przeżywał, mówiąc słowa o uwielbieniu Boga, co on przeżywał, co przeżywał, kiedy mówił taki refleksyjny psalm o życiu, co przeżywał, gdy psalm dotyczył grzechu. On coś przeżywał. On obejmował te wszystkie prawdy i on je w sposób właściwy dla siebie Bogu przedstawiał. I w nim ta modlitwa nabrała właściwego sensu. I tutaj trzeba przypomnieć między innymi jego słowa skazania na górze. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Tak powiedział, a chwilę później mówi, przykazanie nie zabijaj, ale to przykazanie trzeba inaczej rozumieć. Przykazanie się nie zmienia, ale rozumienie się zmienia. Mówi przykazanie nie cudzołóż, nie zmienia przykazania, ale mówi, to przykazanie trzeba rozumieć jeszcze głębiej, że tam jest jeszcze więcej treści zawarte. Te treści, które on nadaje tym przykazaniom. I to samo trzeba powiedzieć o modlitwie. Modlitwa psalmów, modlitwa Starego Testamentu, kiedy on ją wypowiada, to nie zmienia ich treści, ale nadaje tym treściom tę głębię, którą on objawia w swoim nauczaniu, w swojej męce i w swoim krzyżu. Dlatego tak ważne jest, żeby mocą wiary i miłości trzymać rękami, sercem, umysłem, wszystkim blisko Jezusa, w Jezusie, w Jego modlitwie, żeby Jego Duch nas przenikał i żeby nas ogarniał. I to jest taka pierwsza część refleksji właśnie wprowadzającej w to zagadnienie sentencji, tego jednego zdania. Bo główne zadanie tego jednego zdania jest nieustannie przypominać, że to tak jest. Nieustannie przypominać, że jesteśmy w Nowym Testamencie, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy z Chrystusem, że jest to modlitwa Chrystusa i Jego Kościoła. I to przypominanie jest taką właśnie przepiękną formą działania, mającą tą podstawową cechę systematyczności. Ja potrzebuję, myślę, że wszyscy potrzebujemy powtarzania, przypominania. Bo ja dzisiaj pamiętam, ale jutro mi się to już może przysłonić przez życie. Jutro potrzebuję też przypomnienia, pojutrze też potrzebuję przypomnienia, że to nie jest zwykłe czytanie tekstu. Że to jest Jego modlitwa, w której ja uczestniczę. Im bardziej sobie to przypominam, tym bardziej nawet wtedy, kiedy jestem rozproszony i skupienie jest prawie nieosiągalne w danym dniu, to jednak mocą mojej intencji, mocą mojej świadomości i pragnienia to jest uczestnictwo w Jego modlitwie i Jego modlitwa nadaje tutaj szczególną głębię. Popatrzmy na kilka tych sentencji zawartych w psalmach. Jest dużo, tyle co psalmów i tyle co pieśni. I takie przykłady jakoś mają to znaczenie, że pomagają nam uważniej spojrzeć na wszystkie inne. Psalm 23. Tytuł brzmi Dobry pasterz tego psalmu. A ten tekst pochyłą czcionką brzmi tak. Paść ich będzie baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia. Tekst z Apokalipsy. Czytam to zdanie. I te 3 sekundy, 5 sekund, albo drugi raz czytam. Paść ich będzie baranek i później czytam, jak to ten pasterz pasie. Jak to na zielonych pastwiska prowadzi. Kto? Już tutaj jest wyraźnie powiedziane baranek. A więc to odniesienie do Chrystusa jest wyraźniejsze, a bardziej, że Pan Jezus ten psalm też odmawiał. On się modli, ale On jak się modli, niewątpliwie ma świadomość, że to On jest tym pasterzem, że to On prowadzi wszystkich. I człowiek jest bliżej Jezusa w tej modlitwie tego psalmu. I to zdanie go tu podprowadza. Psalm 43. Tęsknota za świątynią. Taki jest tytuł psalmu. A werset brzmi tak. Przyszedłem na świat jako światło. Tu jest przykład wersetu, który jest wprost słowami Jezusa. Można powiedzieć, że Jezus wyjaśnia ten psalm. Że Jezus wypowiada swoim słowem. Kościół odczytuje, że to słowo Jezusa rozjaśnia, jest pewnego rodzaju komentarzem do treści psalmu. I znów z Panem Jezusem, z Jego słowem wchodzę w ten psalm. To taka drobna rzecz, tak jak mała witamina w czymś, w jedzeniu, której niewiele widać, ale to nie jest bez znaczenia, że człowiek z tą świadomością wchodzi w psalm. Następnie 45. psalm, zaślubiny króla, taki jest tytuł psalmu, a słowa, oto oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Słowa Jezusa z przypowieści. I znów uświadomienie sobie, że pojawia mi się tu Pan Jezus ze swoim słowem, ze swoim przypomnieniem. No i ja odmawiam psalm, ale coś się zmieniło. Ta świadomość tutaj się ubogaciła. Nie wszystkie sentencje zamieszczone pod psalmami wskazują wprost na Chrystusa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że o czymkolwiek mówią, a mówią czasem o dobru, o życiu, o problemach, mówią nawet o grzechu, że wszystkie te sentencje, wszystkie te prawdy odnoszą się do Chrystusa. Bo jakiekolwiek zasady życia, jakiekolwiek sprawy dotyczące Kościoła, dotyczące naszych losów, że one są związane z Chrystusem. I chociaż nie mówi ta sentencja wprost o Chrystusie, to mówi o Kościele i o życiu. I znów parę przykładów. Psalm 26. Ufna modlitwa sprawiedliwego, to tytuł, a sentencja brzmi: wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani. To jest wprost nie do Chrystusa, ale do nas. Wybrał nas Bóg w Chrystusie. Znów to myślenie jakoś wyraźnie się pojawia. Psalm 51, taki jeden z tych najbardziej znanych, błaganie pokutnika i sentencja: odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka. To takie wezwanie. Ale zdajemy sobie sprawę, że bez Chrystusa się nie da tego zrobić, że nowy człowiek to jest ten człowiek w Chrystusie. Więc jest to takie wezwanie do nas, wezwanie do Kościoła, wezwanie do grzeszników o nawrócenie, ale ze świadomością, że człowiek tym bardziej przywołuje Chrystusa, bo bez Niego nie da się tego zrobić. I tak możemy patrzeć, tu mam jeszcze parę przykładów, ale nie będę ich już teraz czytał, że te krótkie zdania mają w sobie taką ważną cechę, która przypomina nam niezwykle istotną prawdę w całym przeżywaniu liturgii godzin. No i na koniec pytanie, czy te sentencje trzeba odmawiać? Najpierw trzeba by zwrócić uwagę na sposób zapisu tych sentencji. Generalnie w liturgii godzin nie ma tekstów pisanych kursywą. Jedyne miejsce, gdzie jest kursywa, to jest właśnie to i refren prośb. Jeżeli by po tej linii iść, to by trzeba było nie tylko odmawiać, ale powtarzać. Co pewną część psalmu, wracać do tej myśli. Taka możliwość istnieje, ale nie jest to zobowiązanie. Wprowadzenie do liturgii godzin wyjaśnia tak. W okresie zwykłym, w ciągu roku i kiedy liturgię godzin odmawia się bez śpiewu, można dowolnie zamiast antyfon stosować sentencje zamieszczone pod nagłówkami psalmu. Każdy ma więc wybór. Może odmówić antyfonę, zatrzymać się, tytuł psalmu sobie zobaczyć, o czym ten psalm jest i przeczytać sentencję. Ale może zrobić inaczej. Może pominąć te dwa pierwsze elementy i dzisiaj, na przykład w tym dniu albo w tym miesiącu, odmawiam tylko sentencję, bo ona ma w sobie jakieś niesamowicie ważne przesłanie, jeszcze trochę inne niż antyfona, choć często treściowo nawiązuje do antyfony, bo obydwa teksty wprowadzeniem do psalmu. Natomiast siłą tego tekstu z Nowego Testamentu czy z Ojców Kościoła, siłą jest pomoc w przypomnieniu, że tu jest Chrystus, że to jest Jego modlitwa, że to jest Jego obecność, że ten psalm powinienem odmawiać nie tylko w takim zwykłym ludzkim odczuciu. No coś przeżywam. Uwielbienie Boga, żal za grzechy, refleksje nad życiem, spojrzenie na cierpienie, o których często mówi psalm, ale nigdy w oderwaniu od Chrystusa. Zawsze w Chrystusie, zawsze patrząc na Chrystusa, zjednoczeniu z Chrystusem, w zanurzeniu z Chrystusem. Generalnie więc zachęcam do tego, żeby nie pomijać tego tematu. Jeśli Kościół przy reformie soborowej wprowadził tą sentencję, to nie przeceniając jej rangi, że to nie wiadomo jest co zmieni radykalnie jakoś moją modlitwę psalmów, ale też nie podchodzić do tego w sposób taki, że w ogóle tego nie zauważam, nie wiem po co to jest i nie umiem tego przeżywać. To przeżywanie, jeżeli człowiek świadomie go wybiera, wie dlaczego to wybiera i przeżywa przez dłuższy czas, no to czegoś doświadcza. Nie wiem, czy macie to doświadczenie, no ja dzielę się swoim, że jeżeli biorę przez jakiś dłuższy czas, nie dzień, tydzień, tylko miesiąc i dalej, gdzie poza niedzielami, które mają swoje antyfony niekiedy, czy okresami tymi uprzywilejowanymi w Wielkim Poście, w Adwencie, do juczni, do nieszporów są specjalne antyfony, ale do liturgii, do godziny czytań już nie. Że jeżeli, ponieważ jest zachęta, a to mi w czymś pomaga, to jakoś urozmaica, to wnosi taki rodzaj przypomnienia o czymś niesamowicie ważnym, no to po dłuższym czasie, nie po trzech spotkaniach, ale po dłuższym czasie człowiek czuje, że coś jest. Że to doświadczenie obecności Jezusa, że to przeżywanie psalmów w klimacie Nowego Testamentu niewątpliwie się ubogaca. I tego wszystkim życzę.